Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, Chiny, tytuł artykułu, który będę omawiał teraz z Dziennika Ludowego z 15 stycznia, to Chiny mają wszelkie warunki, aby pokonać pułapkę średniego wzrostu, pułapkę dochodową średniego wzrostu. Mówi czołowy ekonomista. Ja najpierw przeczytam artykuł, a później się do niego odniosę. Chiny mają wszelkie warunki wstępne, aby płynnie przejść w pułapkę średniego wzrostu, powiedział były główny ekonomista Banku Światowego Justin Yifu Lin w artykule opublikowanym w Dzienniku Ludowym 14 stycznia. Lin, który jest obecnie doradcą Państwowej Rady Chin i dyrektorem Centrum Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie Pekińskim, zauważył, że prawidłowe rozrozumienie ekonomicznej klasyfikacji krajów przez Bank Światowy jest niezbędne dla zrozumienia pułapki średniego wzrostu. I teraz zaczynamy od historii. Od 1989 roku gospodarki zostały podzielone na cztery grupy dochodowe. Niższe, średnie i wyższe. Oparte wyłącznie na dochodzie narodowym brutto, na mieszkańca. Podział dochodu brutto na mieszkańca. Niektórzy twierdzą, że próby klasyfikacji zawsze zmieniają się wraz z upływem czasu, a nawet zmieniają się w zależności od poziomu cen, podział Lin. Podkreślił jednak, że faktyczne poziomy progów są względnie stabilne w ujęciu realnym. Ze względu na rozwój gospodarki światowej, proporcja między progiem wysokiego dochodu a średniego, chodzi oczywiście o ten przypadek dochodu narodowego na mieszkańca, ogólnie spada. Jeszcze raz przeczytam to zdanie. Ze względu na rozwój gospodarki światowej, proporcja między próg wysokiego dochodu, a średniego dochodu na mieszkańca krajów rozwiniętych ogólnie spada. Na przykład próg wynosił 30% na mieszkańca w USA na początku lat 90., a w 16 spadł do 22%. I teraz, chciałem, żebyście Państwo dobrze to zrozumieli. A więc proporcje, on tutaj mówi o proporcje między wysokim dochodem i średnim dochodem na mieszkańca. Ta proporcja spadła w USA na przykład z 30 do 22% teraz. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że to jest jakby oczywiste, jak wszyscy, którzy zajmują się gospodarką światową, znają trochę gospodarkę przynajmniej Stanów Zjednoczonych, wiedzą doskonale o tym, że średni wzrost, klasa średnia, generalnie mówiąc, klasa średnia w Stanach Zjednoczonych raptownie się skurczyła i kurczy się w dalszym ciągu. Następuje pauperyzacja tej klasy średniej. Ja jeszcze pamiętam lata 60., 70., kiedy to był szczyt rozwoju klasy, wzrostu klasy średniej w Stanach Zjednoczonych. Teraz niestety jest dokładnie odwrotnie i to w bardzo szybkim tempie spada. I to jest, tu w ten sposób wytłumaczyłem, mam nadzieję, to, o czym Pan Lin mówił. Ponadto Lin zwrócił uwagę, że ten wskaźnik DNB, angielski, na mieszkańca służy do klasyfikowania poziomów gospodarek i różni się od dochodu rozporządzalnego per capita. Dodając, że ten drugi jest oczywiście niższy niż poprzedni. Niższy statystycznie niż poprzedni. Czyli jeszcze raz powtarzam, że ten dochód na mieszkańca, PKB na mieszkańca, który służy do klasyfikowania poziomu gospodarek, różni się od dochodu rozporządzalnego per capita. A dodając, że ten drugi jest oczywiście niższy. To jest jasne. W 2016 roku Chiny miały PKB na mieszkańca w wysokości 8260 US dollars i utrzymają wzrost około 6% PKB w najbliższej przyszłości. jeśli zarówno próg wysokich dochodów, jak i cen towarów w Chinach wzrosną o 1% każdego roku, a ceny, a kurs cen indeks do US dollars utrzyma się na poziomie 6,7, to Chiny prawdopodobnie wejdą w szereg gospodarek o wysokich dochodach w 2023 roku, przewiduje pan Lin. A może jeszcze raz, bo moja żona była uprzejma rozmawiać przez telefon wtedy, kiedy ja nagrywam. A więc w 2016 roku Chiny miały PKB na mieszkańca w wysokości 8260 i przy założeniu, że utrzymuje się wzrost 6% PKB w przyszłości, to jeśli i kolejne założenie, jeśli wzrost, zarówno próg wysokich dochodów, próg dochodów, jak i ceny towarów w Chinach wzrosną o 1% każdego roku, a kurs utrzyma się na poziomie 6,7, to Chiny prawdopodobnie wejdą w szereg gospodarek o wysokich dochodach w 2023 roku. Pan Lin zauważył również, że aby stać się gospodarką o wysokich dochodach, nie jest to tylko kwestia wzrostu, ale związana jest z kwestiami strukturalnymi. Według niego ciągłe ulepszanie technologii i przemysłu, zmniejszenie luki majątkowej i poprawa ekosystemu to trzy priorytetowe zadania Chin, aby stać się gospodarką o wysokich dochodach. Jednak pan Lin powiedział, że Chiny nadal będą miały relatywnie niższą pozycję wśród gospodarek o wysokich dochodach, nawet jeśli przekroczą ten próg. To jest próg statystyczny. Zapowiedział, że zaproponował, aby Chiny uczyły się od innych krajów i uniknęły cofania się na swojej drodze. Rozwojowej oczywiście. Tutaj dodaję pewne słowa, no ale to jest no, jakby oczywiste. Udział ludności gospodarek wysoko rozwiniętych w gospodarkach wysoko rozwiniętych wzrośnie do 35% z obecnych 16% po wejściu Chin w jej szeregi. Nie tylko poprawi warunki życia 1,4 miliarda ludzi, ale także Chińczyków, ale także zapewni ogromny wzrost, ogromny rynek dla 5 miliardów ludzi o krajach ludzi z krajów o średnich i niskich dochodach, zauważył pan. Proszę Państwa, i to jest koniec tego artykułu. Ja myślę, że ten dziennikarz, który to pisał, nie jestem do końca pewien, czy on rozumiał pana Lina. Czy on rozumie sprawę, rozumie pułapkę średniego wzrostu. Czy pojęcie pułapka średniego wzrostu. Boże, pan Lin rozumie, to jest jasne. Ja powiem tak, ja w dużej części, jeśli nie w całości, ale w dużej części na pewno się z panem Linem zgadzam. I teraz to jest tak. Abstrahuję od tego, od definicji pułapka średniego wzrostu, od definicji, od założeń, które muszą spełnić Chiny, aby stać się gospodarką wysoko rozwiniętą i ominąć pułapkę średniego wzrostu. Od tego abstrahuję. Natomiast ja powiem tak. Ja twierdzę, że to pojęcie zostało zdemonizowane. Dlaczego? Po co? Nie wiem. Nie będę się tym zajmował. Twierdzę natomiast, że to jest tak. Myślę, że kwestia tej pułapki średniego wzrostu została wymyślona albo w Europie, albo w Stanach Zjednoczonych. Czyli w społeczeństwach, które w swojej masie były zamożne. Były, podkreślam. To zostało zdefiniowane jakiś czas temu. Były zamożne. Te społeczeństwa były zamożne. I wtedy została przedstawiona definicja pułapki średniego wzrostu. Jeśli powiedzmy sobie 60, 70 czy 80% społeczeństwa jest stosunkowo zamożne, oczywiście tu zawsze trzeba znaleźć, znaczy trzeba być ostrożnym, co to znaczy zamożne. No ale powiedzmy sobie, że nie będziemy wchodzić w szczegóły zupełnie, bo to nie ma sensu. Powiedzmy sobie tak jak w Niemczech. Jeszcze do niedawna było tak, że ogromna część społeczeństwa była po prostu zamożna. Było. Ogromna część społeczeństwa była zamożna. W Stanach Zjednoczonych też tak było. Jeszcze powiedzmy sobie na początku 2000 lat, chociaż to już też niekoniecznie. To już trochę za późno. W Europie Zachodniej też w latach 90. to te społeczeństwa jeszcze były zamożne. I wtedy społeczeństwa jako takie. I wtedy można było mówić o pułapce średniego wzrostu, bo można było powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, że w społeczeństwie ten średni wzrost, znaczy ten średni dochód tego społeczeństwa jest taki, a nie inny. I w związku z tym istnieje możliwość zaistnienia tej pułapki. No bo większa część społeczeństwa dysponuje takim, a nie innym dochodem i w związku z tym można rozpatrywać tą pułapkę. Problemy związane z tą pułapką. Ale to dotyczyło, jak powiedziałem, społeczeństw, które już nie istnieją. To znaczy, może inaczej, dochodów, które już nie istnieją. Dochodów społeczeństw, które już nie istnieją, bo społeczeństwa jeszcze istnieją, aczkolwiek też pewnie już niedługo. Ale dochodów społeczeństw, które już nie istnieją. W związku z tym ta pułapka średniego wzrostu jest i przymierzanie jej w dodatku do Chin, gdzie te kominy są gigantyczne, te nierówności, o których wspomniał pan Lin, są gigantyczne, zupełnie nie ma sensu. Ja to o tym mówię już od kilku lat, od kiedy zaczęto wspominać o tej pułapce średniego wzrostu dla Chin. Mówię o tym, że to nie ma po prostu żadnego sensu. Mówienie o pułapce średniego wzrostu dla Chin nie ma sensu, bo wtedy będziemy porównywali społeczeństwo o gigantycznych nierównościach w porównaniu z, będziemy je porównywali, chińskie, będziemy je porównywali ze społeczeństwami, gdzie te nierówności było nieporównanie mniejsze. Nieporównanie. Współczynnik Jianiego był, teraz to jest zupełnie inna bajka, był nieporównanie niższy w tych społeczeństwach, w amerykańskim, francuskim, włoskim czy niemieckim, nieporównanie niższy niż w chińskim. Bo w chińskim ja jeszcze ze 2 lata temu czytałem sam z prasy chińskiej partyjnej o wynikach Uniwersytetu Ekonomicznego z Syczuanu południowo-zachodniego, którym była mowa o współczynniku 0,74. No więc oczywiście oficjalne to jest 0,46, ale to powiedzmy sobie są oficjałki, a my mówimy o realiach. Było 0,76. No więc to się ma nijak do rzeczywistości. Do rzeczywistości niemieckiej, angielskiej, amerykańskiej czy jakiejś innej. Z lat 80. 90. Wtedy, kiedy była mowa o pułapkach średniego wzrostu. A więc ja próbuję, nie jestem pewien, czy nie robię tego chaotycznie za bardzo, ale ja próbuję Państwu tłumaczyć, że przykładanie pojęcia pułapka średniego wzrostu do Chin jest bezsensowne. Oczywiście pan Lin też dokładnie to samo powiedział, tylko że on nie może sobie pozwolić na to, na co ja sobie mogę pozwolić. On nie powie, że to jest bezsensowne, natomiast on w wielu słowach, w wielu zdaniach, przy wielu założeniach dokładnie to samo powiedział. Więc tutaj nie ma problemu. Ja uważam, że myślę, że nie tylko ja. Uważam, że Chiny nie mają problemu pułapki średniego wzrostu. Chiny mają zupełnie inne problemy, o których ten pan mówił. Ciągłe ulepszanie technologii przemysłu, zmniejszanie luki majątkowej, to jest bardzo ważne. Poprawa ekosystemu, to są sprawy ważne. I w momencie, gdy to będzie jakby, jeśli te problemy powoli będą rozwiązywane, to możecie mi państwo wierzyć. Zresztą on tak napisał. Aby stać się gospodarką o wysokich dochodach. Czyli innymi słowy, to jakby, jeśli te problemy będą rozwiązywane i w końcu kiedyś tam zostaną rozwiązane, to przejdziemy suchą stopą po tym problemie, którego nie ma, który został jakby zdefiniowany na Zachodzie, którego już też nie ma. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.